Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Witajcie! Dzisiaj po raz kolejny, trzeci, pochylimy się nad tekstem z Księgi Rut. Tym razem będzie to drugi rozdział. Jeżeli masz przed sobą tekst Słowa Bożego, to zapraszam, otwórz albo wyklikaj drugi rozdział Księgi Rut. Ten tekst zapisany był ponad 3000 lat temu. Witamy nowych rodziców z nowym dziedziusiem. Gratulacje. Ta piękna nowela, Księga Rut, została napisana ponad 3000 lat temu. A my dzisiaj z tego starożytnego tekstu chcemy wyciągnąć lekcje do życia współczesnego. Drodzy, Biblia nic nie straciła na swojej aktualności. To jest niesamowite. Pochylając się nad drugim rozdziałem Księgi Rut, muszę myśleć o naszym Bogu, który z jednej strony jest Panem historii. Ci wszyscy, którzy mówią w języku angielskim, mają taki fajny trik, bo mówią, że God is God of his story, czyli Bóg jest Bogiem historii, to jest Jego narracja, to jest Jego opowiadanie. A więc z jednej strony Pan jest Bogiem historii, On sprawia, że powstają i upadają imperia na świecie, a z drugiej strony ten sam potężny, wielki Bóg angażuje się w życie każdego swojego dziecka. On zna cię po imieniu, On wie, gdzie jesteś, On wie, co czujesz, jak bardzo czasem ci jest ciężko albo jak się dobrze czujesz. Niesamowite, nieprawdopodobne. Taki właśnie jest nasz Bóg. Odkrywając przed nami naturę Boga, Pan Jezus kiedyś wypowiedział takie znamienne słowa, jakie znajdziesz w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale. Czy 5 wróbli nie zdobywają za 2 astariony? Dzisiaj powiemy za 2 grosze. Astarion to był najdrobniejsza moneta miedziana w świecie starożytnym. Czy 5 wróbli nie zdobywa się za 2 assariony? Bóg przeciwnie, troszczy się o każdego z nich. Chodzi o wróbli. Co do was, to zna on nawet liczbę włosów na waszych głowach. W niektórych przypadkach to jest dość łatwa sprawa, u mnie coraz łatwiej. Bóg zna nawet liczbę włosów na waszych głowach. I dalej Jezus konkluduje, przestańcie się bać. Znaczycie więcej niż stado wróbli. Bóg jest o ciebie zatroskany. On cię widzi, jesteś w sferze Jego zainteresowania. Jestem przekonany, że to musi rodzić w moim i twoim sercu. Jeżeli bierzesz to bardzo serio pod uwagę, to musi to rodzić w naszych sercach zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. W kontekście historii Noemi i Rut powiemy, że możesz wrócić do Niego w każdej chwili. Czuj się bezpieczny, niezależnie od tego, gdzie zawędrowałeś. Niezależnie od tego, gdzie cię poniosło, możesz wrócić do Niego tu i teraz. On o ciebie się troszczy. Tak jest nasz Bóg. Tak jest nasz Bóg i w drugim rozdziale Księgi Rut właśnie o tym ten rozdział mówi. Właśnie do takiego Boga Noemi i Rut powróciły te kobiety z pól Moabu. Jednak Gdy znalazły się w Betlejem, stanęły wobec ważnego pytania. No wyobraź sobie, po kilkunastu latach nieobecności przychodzi Noemi z pustymi rękoma, w totalnej depresji, razem ze swoją synową, nie za bardzo chciała, żeby ona z nią szła. Przychodzą do domu i pytanie jest, i co dalej? Jak teraz będziemy żyć? Z poprzedniego rozdziału wiemy, że obie kobiety znalazły się w tragicznej sytuacji życiowej, jak powiedziałem, z pustymi rękoma, bez żadnych środków do życia i bez żadnych perspektyw na przyszłość. Moab pozbawił je wszystkiego, co w życiu ceniły. Naobiecywał wiele i zabrał wszystko. Tak jest do dzisiaj. Gdy dasz się zwieść, gdy dasz się uwieść i znajdziesz się w swoim Moabie, nie wiem, co to jest, czy to jest twój świat myśli, czy to jest twoje podwójne życie, gdy znajdziesz się w swoim Moabie, nie licz, że dostaniesz to, co ci Moab obiecuje. Nie licz, że dostaniesz to, czym twój Moab cię wabi. Kompletnie zrujnowane kobiety wybrały powrót do Boga, udając się wąską drogą do Betlejem. Wkroczyły na pola judzkie. Między rozdziałem pierwszym i drugim następuje bardzo ważny zwrot. Fundamentalna zmiana. Nie chodzi tutaj jedynie o zmianę lokalizacji, że one gdzieś z twojej strony to będzie z Moabu przeszły do Judei. Nie chodzi tylko o to. Chodzi o coś o wiele ważniejszego. Chodzi o duchową zmianę, o mentalność, o nastawienie w życiu, w jakim się te kobiety znalazły, o ich stosunek do Boga, o ich duchowość. Obie przeniosły się z życia poza wpływem Bożej woli do życia pod kontrolą Bożej woli. Znalazły się tam, gdzie Bóg chciał, żeby były. Znalazły się tam, gdzie Bóg chce, żebyś ty był pod kontrolą i wpływem Jego woli. Jednak na następny dzień po powrocie, mimo że są we właściwym miejscu w życiu, są wciąż puste w środku, z pustymi rękoma w życiu. Są zrujnowane. Życie wciąż jest dla tych kobiet nie do zniesienia, mimo że są we właściwym miejscu. Marnotrawna Noemi wraca do Boga, a nawrócona poganka Rut jej towarzyszy i znalazły się w obrębie strefy łaskawej dobroci Boga Jahwe. Ale wciąż z pytaniem na ustach i w sercu. I co dalej? Jak żyć? Rozdział drugi pomaga nam znaleźć odpowiedź na to pytanie. Powtarzaliśmy to już wiele razy w poprzednich rozważaniach, że Księga Rut opowiada o Bożej łaskawej dobroci, o Bożej chesed. Przejawia się ona we wszystkich zwrotach akcji wszystkich bohaterów, o których ta księga mówi, każdego z nich w każdej sytuacji życiowej. Niezależnie od tego, jak się czują, co rozumieją, Boża chesed zawsze jest z nimi. Przejawia się w prostych odruchach i w reakcjach ludzi każdego dnia. Bóg kocha okazywać swoją łaskawą dobroć ludziom, a ona, ta dobroć, przyciąga ich uwagę. Bóg także pragnie okazywać swoją dobroć przez ciebie. Łaskawa dobroć, którą okazujesz innym ludziom, przyciąga uwagę ludzi. Ty możesz stać się twarzą swojego Boga. Wyobrażasz to sobie? Nasz Pan bowiem jest Bogiem pełnym dobroci i chce, żeby przez ciebie ona rozlewała się szeroko. Jego dobroć jest widoczna w drugim rozdziale nie tylko przez fakt, że skończyła się susza w Judei, że ziemia znowu zaczęła rodzić i półki betlejemskiej Biedronki czy Lidlu tam za rogiem są, uginały się znowu pod ciężarem produktów, Bóg odwiedził swoje dzieci, darując im obfitość zbóż i bogate zbiory. Ale w naszym rozdziale widzimy dobroć pełną łaski, którą ludzie okazują sobie nawzajem. Ale to nie wszystko. Judejczycy nie tylko okazują łaskę sobie nawzajem. Czytamy w drugim rozdziale, że są gotowi okazać łaskę ludziom z zewnątrz, takim jak Rut Moabitka. Mieszkańcy Betlejem stają się twarzą Boga pełnego łaskawej dobroci dla poganki, która przylgnęła do Boga Jahwe. Tacy właśnie są ci, którym Pan okazał swoją dobroć. Takie są dzieci Boże wtedy i dzisiaj. Taki właśnie jest Kościół Chrystusa. Ja nie mówię o nominalnej organizacji. Ja mówię o odrodzonych sercach ludzi, którzy są Kościołem Pana. Wróćmy do historii Rut. W drugim rozdziale spotykamy człowieka, którego dotąd jeszcze nie spotkaliśmy. Podążaliśmy bowiem za Noemi i Rut. Razem z kobietami znaleźliśmy się w Betlejem, a tam spotykamy jedną z głównych postaci tej pięknej noweli, Boaza. I na nim chcemy skupić dzisiaj naszą uwagę. Jest dla nas przykładem, podpowiada nam, jak pobożnie żyć w bezbożnych czasach. Chcemy od niego nauczyć się lekcji, które w tygodniu, ten tydzień, który jest przed nami, będziemy mogli stosować w swoim życiu te lekcje, mam taką nadzieję, których możemy nauczyć się właśnie od niego. Spójrzmy więc do drugiego rozdziału. Pamiętamy, że Noemi i Rut przybyły z Betlejem, do Betlejem, przepraszam, sponiewierane przez życie, poranione, z pustymi sercami i rękoma. Tak jest koniec pierwszego rozdziału. Noemi zaprezentowała nam właśnie pod koniec pierwszego rozdziału swoją interpretację zdarzeń i podzieliła się swoimi uczuciami, a także jej rozumieniem Boga. Pamiętamy, że pod koniec poprzedniego rozdziału, 21 werset, prosi swoich znajomych: nie nazywajcie mnie już Noemi. Nie jestem jak dawniej kochana czy miła. Mówcie do mnie Mara. Wszechmocny sprawił, to jest jej rozumienie, że jestem zgorzkniała. Wyszłam stąd ze wszystkim. Pan sprowadził mnie z niczym. Dlaczego miałam być dla was Noemi, skoro Pan był mi przeciwny i wyznaję, Wszechmocny doprowadził do mojego nieszczęścia? Tak ocenia swoje życie i swój stan. Co więcej, żyje w przeświadczeniu, że to Bóg doprowadził do jej rozpaczliwej sytuacji. My wiemy, owszem, że Bóg może dopuścić do pewnych trudnych, nawet tragicznych sytuacji, ale nigdy nie doprowadza ludzi do ruiny. Paskudne rzeczy dzieją się na świecie. My to jesteśmy świadkami takich paskudnych rzeczy na wschód od Polski. Spadają na ludzi różne nieszczęścia, klęski żywiołowe. Problemy spadają zwłaszcza na tych, chociaż nie tylko, którzy decydują się żyć na własną rękę, na terytorium własnego Moabu, daleko od Bożej woli, którzy świadomie wychodzą poza sferę Bożego wpływu. Ale drodzy, gdyby tak popatrzeć na Noemi, możemy być pełni zrozumienia, jeśli chodzi o jej gorycz, o jej zgorzkniałość. Jestem Mara. Przecież straciła męża, a wraz z nim swój status. Wraz z nim poczucie bezpieczeństwa i zaopatrzenia w życiu. A potem obok męża pochowała swoich dwóch ukochanych synów, których urodziła, których wychowywała, o których się troszczyła, których chciała uchronić przed głodem i dlatego znaleźli się na polach Moabu. musiała zostawić swoich trzech ukochanych w obcym, wrogim Moabie. Zgodzisz się ze mną, że to się nazywa ponieść w życiu totalną porażkę? Nietrudno jest zrozumieć jej rozgoryczenie, prawda? I kiedy czytamy w wersecie drugim, drugiego rozdziału, że Rut prosi swoją teściową o pozwolenie, widzicie, jakie tam są stosunki? Ona nie podejmuje autonomicznych decyzji. Ona wciąż z szacunkiem do teściowej przychodzi do niej i prosi ją, czy ja mogę pójść na pola, żeby pozbierać, bo chcę zatroszczyć się o ciebie i o mnie. I kiedy właśnie to robi, Noemi nawet nie jest w stanie podnieść głowy z poduszki. W totalnej depresji mówi tylko: idź, moja córko. Tak wygląda, tak przynajmniej dla mnie to wygląda, jak gdyby była całkowicie załamana w głębokiej depresji. Życie jest ponure, paskudne, czarne, mroczne, nawet w Betlejem, w miejscu, w którym rządzi Bóg. Spróbujmy się utożsamić z tą kobietą. Ale też spróbujmy utożsamić się z Rut. Tak, to prawda, jest w kiepskim położeniu. Jest w obcym dla siebie kraju. Pożegnała swoją matkę, swoje środowisko, które znała, w którym się czuła bezpiecznie, i podjęła heroiczną decyzję, aby zaufać Bogu swojej teściowej. Jej życie jest zrujnowane tak samo jak życie Noemi. Jest obca w tym miejscu, w którym tkwi. Jako Moabitka nie mogła spodziewać się niczego innego jak nienawiści ze strony ludzi, a w najlepszym przypadku niechęci i odtrącenia. Jest wśród ludu, który miał wszelkie powody do tego, aby nienawidzić Moabitów. To wynikało z długiej i z bezpośredniej historii. Nie mogła też pozbyć się etykietki przy swoim imieniu. Popatrz do wersetu drugiego. To jest Rut Moabitka. Ludzie, nie zapomnijcie, to jest Moabitka. Widzicie ją? W uszach mieszkańców Betlejem brzmiało to tak, jak dla nas dzisiaj. Popatrzcie na tę Niemkę, to jest Emma faszystka. Albo popatrzcie na tę Rosjankę. To jest Daria Ruszystka, zwolenniczka Putina. Straszne, co? Ale tak właśnie to brzmiało w uszach mieszkańców Betlejem. To jest Rut Moabitka. Podoba mi się logika rozumienia Rut Moabitki. Popatrzmy do wersetu drugiego. Poprosiła Noemi: pozwól mi pójść na pola i zbierać kłosy za tymi, którzy okażą mi łaskę. Dosłownie, w których oczach znajdę łaskę. Stawia się w pozycji zależności od Boga, oczekując, że Bóg okaże jej łaskę, która będzie się wyrażała poprzez przychylność Betlejemczyków. Czy podeszła do tego optymistycznie? Na pewno. Czy kierowała się zbytnim optymizmem? Być może. Nie możemy zapomnieć przecież, w jakim okresie historii Izraela to wszystko się działo. Czytamy w księdze, która jest tłem wydarzeń dla księgi Rut, w księdze sędziów, że każdy robił to, co uznał w swoich oczach za prawe. Nikt nie zwracał uwagi na prawo Boże. Każdy żył tak, jak chciał. Dla każdego jego mojszość była lepsza jak wszystkich innych twojszość. Skrajny egoizm. Dbali tylko o siebie. To są ponure, okropne czasy. W zdaniu Rut, powołujące się na znalezienie łaski w oczach nieznajomego, wybrzmiewa drobny przejaw ironii autora. No bo popatrzmy, wtedy, kiedy każdy robił to, co uznał w swoich oczach za prawe, Rut liczyła na znalezienie łaski w oczach niektórych. Tak więc Rut wybiera się do pracy. Podjęła najważniejszą decyzję w jej życiu. Nie wychodzi, aby prosić o wsparcie. Nie wychodzi, aby prosić o pomoc. Zlitujcie się nade mną. Jestem biedną Moabitką, obcą tutaj. Pomóżcie mi. Nie. Wychodzi, aby ciężko pracować. Każdy, ktokolwiek pracował przy żniwach, wie, o czym mówi. Mówię, to ciężka praca. Nie tylko podejmuje się właściwego zajęcia, ale robi to z właściwych pobudek. Troszczy się o swoją teściową, kocha ją i daje tego dowody, rozliczne dowody. Dba o nią, chce zarobić na życie dla niej i dla siebie. Jej dowody miłości przejawiają się w tym, że w ciemno idzie do ziemi judzkiej, tam, gdzie idzie Noemi. Jest gotowa umrzeć tam, gdzie ona umrze. Całym sercem przylgnęła do Noemi i do Boga swojej teściowej. Jest gotowa ponieść konsekwencje aż do końca, niezależnie od kosztów. Mogę sobie wyobrazić, że wychodząc z domu, to jest moja czysta wyobraźnia, wzniosła oczy ku górze i westchnęła: Panie Boże, okaż mi łaskę. Okaż mi Twoją łaskawą dobroć, proszę. Spraw, aby mieszkańcy Betlejem nie patrzyli na mnie wrogo, nie odrzucili mnie. Nie tylko prosiła o Boże błogosławieństwo, ale drodzy, coś niesamowitego. Jej stan ducha, jej stan umysłu, jej nastawienie do życia sprawiły, a to jest bardzo znaczące w tym drugim rozdziale, że ona sama staje się błogosławieństwem dla innych, dla najbliższego otoczenia. Widzimy to w jej nastawieniu do Noemi, widzimy to w jej nastawieniu do pracy, którą się podejmuje i widzimy to w jej nastawieniu do Boga Jahwe. Nie tylko prosi o błogosławieństwo, ona jest błogosławieństwem. Staje się błogosławieństwem dla ludzi z jej najbliższego otoczenia. Popatrzmy, jaki to ma wymiar. 17 werset i dalej. Rut zbierała kłosy na polu aż do wieczora. Ciężko pracowała, harowała cały dzień. Następnie wymłóciła to, co zebrała, a było tego około efy jęczmienia. Zarzuciła sobie ziarno na plecy i ruszyła do miasta. Pokazała teściowej to, co zebrała. Dała jej też to, co odłożyła sobie na później w czasie posiłku. Przejaw dobroci. Ona jest błogosławieństwem dla swojej teściowej. Wiesz, ile to jest efa jęczmienia? 22 litry. Sobie wyobrażasz? Musiała mieć jakąś płachtę, żeby to wszystko zmieścić i wyobrażam sobie, jak narzuciła to na plecy. Kawał kobiety, 22 litry jęczmienia, żeby zanieść z pola do domu. To starczyło dla obu kobiet na co najmniej 2 tygodnie. Ma także zawiniątko z posiłku, jaki jadła w czasie przerwy w pracy. Do tego jeszcze dojdziemy. Bóg w swojej łasce błogosławi ludzi, którzy żyją rzetelnym, odpowiedzialnym życiem. Co więcej, tacy ludzie stają się wyrazem Bożego błogosławieństwa dla swojego otoczenia. Tak, my wszyscy prosimy o błogosławieństwo, my wszyscy oczekujemy od Boga błogosławieństwa, ale czy ty jesteś błogosławieństwem dla swojego otoczenia? Chciałbym teraz przekierować światło reflektorów na Boaza, który, jak wynika z tekstu, chce być użyteczny dla Boga. Tutaj mi Boaz macha, tak jest. Rut chciała być błogosławieństwem dla otoczenia. Boaz chciał być użyteczny. Niezależnie od tego, za co się ten człowiek zabrał, dla Boga zawsze był użyteczny. To jest swego rodzaju umiejętność. Oto przykład dla mnie i dla ciebie. Bóg pragnie, aby Jego naśladowcy byli użyteczni dla innych, żeby byli błogosławieństwem dla innych i żeby przydawali się po prostu innym ze swojego otoczenia. Z jakiegoś niezrozumiałego, drodzy, dla nas powodu, już o tym Mirek mówił, nasz Pan zaprasza mnie i ciebie do włączenia się do Jego cudownego planu zbawienia dla świata. Nie rozumiemy tego ogromnego zaszczytu. Nie rozumiemy tego wywyższenia, ale Pan mnie i ciebie zaprasza, abyśmy wzięli udział w okazywaniu Bożej łaski dla ludzi, żebyśmy byli przekazicielami Ewangelii jedni dla drugich, żebyśmy byli twarzą Bożej łaskawej dobroci. Niesamowite. Boaz manifestuje Bożą łaskę i Bożą dobroć w najmroczniejszych czasach historii swojego ludu. To właśnie robią ludzie w trudnych czasach. Ludzie Boga w trudnych czasach są ambasadorami Bożej dobroci niezależnie od okoliczności. Nic z nich nie mówi, no wszyscy tak robią, to ja też tak będę robić. Nie, nie. Nie są zapatrzeni na innych, są zapatrzeni na Boga. Tak jak Boaz. Tak, mamy poszukiwać Bożej łaskawej dobroci dla swojego życia, ale również musimy usilnie stawiać się do dyspozycji Boga, aby być błogosławieństwem i użytecznymi dla innych, aby być ambasadorami Bożej dobroci. W pierwszym wersecie Boaz ukazany jest jako wyjątkowo dobry człowiek. Łatwiej to uchwycić w porównaniu z jego krewnym Elimelekiem. Co za pociecha. Nawet w najczarniejszych czasach możemy spotkać dzisiaj Boazów, którzy niezależnie od sytuacji są porządnymi ludźmi. Pierwszy werset. Noemi zaś miała krewnego ze strony swego męża. Należał on do rodziny Elimeleka i był bardzo zamożny, albo inne tłumaczenie, wpływowy czy porządny. Miał na imię Boaz. W bezbożnych czasach żyje wyjątkowy, dobry, uczciwy albo porządny człowiek. Gibbor w języku oryginalnym. Gibbor, Ish. Jest zamożny i może pomóc. Ma na to wystarczające środki. Ale ten człowiek jest dobry, porządny i dlatego pomaga innym. Z naszego polskiego tłumaczenia to nie wynika, ale w języku oryginalnym konstrukcja pierwszego wersetu jest wyjątkowa. Mianowicie ta konstrukcja sprawia, że natychmiast jesteśmy w stanie uchwycić charakter Boaza. W wersecie pierwszym, jak widzisz, tam mamy dwa odniesienia do Elimelecha. Jedno zawoalowane, krewny ze strony męża, a drugie odniesienie jest wprost, Elimelek. Między tymi dwoma odniesieniami autor księgi umieszcza uwagę porządny człowiek, Gibbor Ish. Zmarły Elimelek przedstawiony jest w tej historii jako bohater negatywny. Przeciwieństwo dla Boaza, który jest tym wszystkim, czym Elimelek nie był. Gdy rozpoczął się głód, Boaz został w Betlejem w sferze i pod kontrolą Bożej woli, podczas kiedy Elimelek uciekł spod karzącej ręki Boga. Boaz wzbogacił się w Betlejem, podczas gdy Elimelek, szukając bogactwa, umarł daleko na obczyźnie w samotności. Ci mężczyźni najpewniej znali się od dzieciństwa. Razem chodzili do szkoły przy synagodze. Powiemy, razem uczęszczali do tej samej szkółki niedzielnej. I ciocia ich uczyła tego samego. Niestety każdy z nich wyciągnął inne wnioski z tego, co wiedzieli. Tak więc Rut, werset trzeci, udała się do pracy, jak czytamy. I Rut poszła. Weszła na czyjeś pole i zbierała kłosy za żeńcami. Wkrótce okazało się, że pole, na którym zbierała kłosy, należało do Boaza z rodziny Elimeleka. Czytamy, że Bóg jej nie zawodzi. Od momentu, gdy wyszła do pracy, czytamy o całej kaskadzie szczęśliwych dla niej zbiegów okoliczności. Bóg okazuje jej łaskę za łaską. Ktoś kiedyś pięknie powiedział: Boża obecność wśród nas skrywa się za, w cudzysłowie, zbiegami okoliczności. Okazało się, że pole, na które trafiła, nie wiedząc gdzie idzie, pierwszy z brzegu, należy do tego dobrego, bogatego, wpływowego i porządnego człowieka Boaza. Ród nieoczekiwanie i nieświadomie znalazła się w sferze jego wpływów teraz. To był jego terytorium, to było jego terytorium, to był jego biznes. Ród zbierała kłosy, które pozostawili ze sobą żeńcy. Ktoś powie, dlaczego, z jakiego powodu? Tak stanowiło prawo w Izraelu. Jeżeli sięgniesz do Księgi Powtórzonego Prawa, czyli Piątej Księgi Mojżeszowej, do 24 rozdziału, tam czytamy nakaz dla Izraelitów. Gdy będziesz żął swoje zboże na polu, a zapomnisz zabrać jakiś snop, nie wracaj się, by go wziąć. Niech pozostanie dla cudzoziemca, sieroty i wdowy po to, by błogosławił ci Pan twój Bóg w każdym czasie, w każdym dziele twoich rąk. A więc to wszystko, co pozostawało za żniwiarzami, żniwiarze już musieli oddać. To nie było ich. To należało do Boga, a Bóg tym dzielił się z potrzebującymi. Nawet w tak bezbożnych czasach, drodzy, ci żniwiarze, którzy pracowali na polu Boaza, stosowali się do Słowa Bożego. Jeżeli byśmy to odnieśli do sytuacji dzisiejszej w Europie, nie wiem, czy Ród miałaby takie szczęście. Dzięki temu właśnie ona mogła zbierać resztki, by znaleźć coś do jedzenia. Dlatego, że ludzie w najczarniejszych czasach historii Izraela stosowali się do nakazów Słowa Bożego. Oto przejaw Bożej łaski. W wersecie 4 mamy wzmiankę o kolejnym szczęśliwym, w cudzysłowie, zbiegu okoliczności. A oto i Boaz przybył z Betlejem. Pan z wami, pozdrowił żeńców. Niech ci Pan błogosławi, odpowiedzieli. Jakie to wymowne. Oto prosperujący, potężny, wpływowy człowiek przychodzi do swoich pracowników i pierwsze, co ma na ustach, to pozdrowienie: Pan z wami. To tak, jakby się znalazł w Szwajcarii albo w Bawarii. Grüß Gott albo Grüezi. Jahwe z wami. Przychodzi do pracy z Bogiem na ustach. Jego pracownicy z szacunkiem odpowiadają: niech ci Pan błogosławi. Co za wspaniała zależność, dynamika. Cały czas musimy mieć na uwadze, jakie to są czasy w Izraelu. Cały czas musimy mieć na uwadze, że wtedy każdy robił to, co było w jego oczach słuszne. A jednak Boaz, mimo swojej pozycji, zachowuje się inaczej. Nie zachowuje się jak wielki biznesmen, który mija swoich pracowników, nie zauważając ich, który pędzi do swojego biura, żeby ślęczeć nad arkuszami kalkulacyjnymi swojego Excela, po to tylko, żeby poprawić wyniki produkcji. Nie! Jest wśród swoich ludzi. Chce im okazywać szacunek i zainteresowanie. Zwraca się do nich z całą dobrocią: Pan, Jahwe z wami. Drodzy, tacy właśnie są porządni ludzie. Naturalnie porządni ludzie. Tacy właśnie są naturalnie przyjacielscy ludzie. Boab rozumie, że jego pole to sfera jego wpływu, którą mu Bóg podarował, i odpowiedzialności. Każdy, kto się znajdzie w sferze jego wpływów, jest jednocześnie w jego mniemaniu pod wpływem Bożego błogosławieństwa, które, jak Boaz rozumie, ma okazywać każdemu człowiekowi w imię jego ukochanego Boga. Ale Boaz imponuje nam coraz bardziej, gdy okazuje się, że nie tylko dba o swoich pracowników, nie tylko dba o swoich ziomków. Popatrzmy do 5 wersetu. Boaz się rozgląda, mówi, kim jest ta młoda dziewczyna? Zapytał Boaz sługę zawiadującego żeńcami. Drodzy, ten werset spotkał się z różnego rodzaju komentarzami, łącznie z przypisywaniem Boazowi nie do końca czystych motywów. Obawiam się, że tego rodzaju komentarze pokazujące Boaza, który poluje na młode dziewczyny, jest wynikiem mentalności ludzi XX i XXI wieku. My żyjemy w obsesji seksu, my żyjemy w obsesji nieprawości. Mamy skrzywienie mentalne na tym punkcie dzisiaj. Boaz nie jest, moim zdaniem, starszym panem, który rozgląda się za młodymi, pięknymi kobietami. Jest po prostu dobrym, rzetelnym szefem, którego interesuje wszystko, co dzieje się na jego polu. Interesują go ludzie, którzy dla niego pracują. Werset 6 i 7. Jego sługa mówi, to Moabitka. Ops. Ta, która wróciła z Noemi z Moabu. Tak wbija mu do głowy, skąd, kto. Przyszła do mnie i poprosiła, pozwól mi zbierać kłosy między snopami za żniwiarzami. Przyszła wcześniej rano i pracuje wytrwale do teraz. Pod dach schroniła się tylko na chwilę. A zobacz, co robi Boaz, werset 8. Boaz podszedł do Rut. Posłuchaj, mówi moja córko, nie idź już na inne pole. Nie odchodź stąd, trzymaj się moich służących. On, wpływowy gość, ważna persona, idzie do Rut, Moabitki, i chce z nią rozmawiać. On daje jej uwagę, a tym samym wytwarza wokół niej pewną sferę. Ludzie widzą to wszystko, co robi Boaz. Robi o wiele więcej niż to, czego oczekuje od niego prawo. Nie tylko podnosi Rut na duchu, honorując jej obecność wobec swoich pracowników, ale więcej, on się interesuje życiem tej kobiety, oferując jej pomoc. Zobaczmy w wersecie 9. Przyjrzyj się, gdzie żną moi słudzy i chodź za moimi dziewczynami. Sługom rozkażę, aby cię nie nagabywali. Gdy poczujesz pragnienie, podejdź do dzbanów i pij to, co piją moi słudzy. Co za dobroć. Co za łaskawa dobroć. Gdyby wyrazić to innymi słowy, powiedzielibyśmy, Rut mówi do Rut, znalazłaś się na moim polu, ja tu rządzę, to jest sfera moich wpływów. Tutaj masz wystarczająco dużo kłosów do zbierania. Trzymaj się moich ludzi, będziesz miała pod dostatkiem pracy i jedzenia. W mojej sferze wpływów możesz się czuć całkowicie bezpieczna. Słyszysz, czego się uczymy od Boaza? Nikt ci nie będzie dokuczał. Ja stanę w twojej obronie. W tym miejscu pracy będziesz miała pod dostatkiem wszystkiego, czego ci będzie potrzebowała. Jesteś spragniona? Tam jest stół egzekutywy. Podejdź i pij tak jak wszyscy dyrektorzy. Zostań tu. Masz pełen dostęp do wszystkich benefitów, z których korzystają moi pracownicy. Wyobrażasz to sobie? Cóż za wyraz łaskawej dobroci ze strony tego wpływowego bogacza. Boaz jest uczciwym, dobrym człowiekiem, który dba o swoich. To najlepsze świadectwo człowieka, który zna Boga, doświadcza jego dobroci i podaje tę dobroć dalej. Nie zatrzymuje jej dla siebie. Dzieli się tą dobrocią z otoczeniem. Z treści 10 wersetu możemy wywnioskować, że Rut w postawie i propozycji Boaza dostrzega nie flirt, tak jak niektórzy komentatorzy dzisiaj chcą, ale dostrzega Bożą odpowiedź na jej prośbę, z którą udała się do pracy. Prosiła o łaskę albo o ludzi, którzy potraktują ją łaskawym okiem i właśnie takiego człowieka spotyka. Werset 12 natomiast wyjawia motywację decyzji i działania Boaza. Jego łaskawa dobroć jest wyrazem troski Boga o ród. Wyraz jej decyzji, ona przecież przylgnęła do Pana, teraz obraca się dla jej błogosławieństwa. Odwróciła się od straszliwego Boga Kemosza, tego bożka Moabitów, i zwróciła się ku Bogu Izraela. 12 werset. Posłuchaj, co Boaz mówi do Rut. Niech ci Pan wynagrodzi twój czyn. Niech Pan Bóg Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić, da ci pełną odpłatę. To właśnie jest Bóg, o którym mówi Biblia. Ten człowiek ma bardzo biblijne zrozumienie tego, kim jest Bóg. Wie, jak Bóg działa. Gdy w tych bezbożnych czasach nikt nie przychodził do Boga, Boaz jest cały czas blisko Niego. Co za wyjątkowy człowiek w bezbożnym świecie żyje po Bożemu. Wie, że na każdego, kto chroni się pod skrzydła opieki Boga, spływa Boże błogosławieństwo, ale wie też, że on sam wtedy staje się błogosławieństwem dla innych. Bóg błogosławi takiemu człowiekowi, ponieważ troszczy się o swoje dzieci. A Boaz jest uczciwym człowiekiem, wyczulonym na potrzeby słabych, troszczy się o nich, jest dobrym gościem, ponieważ zna Boga. Twoja dobroć dla innych, droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, jest dowodem twojej bliskości z Bogiem. Tego nie jesteś sam wygenerować z swojej natury. Myśmy się urodzili w grzechu. Dopiero nowe narodzenie sprawia, że dzięki łasce Bożej twoja dobroć staje się dowodem twojej bliskości z Panem. Patrzysz na ludzi z Bożego punktu widzenia, jakby Bożymi oczyma. A jak Bóg widzi ludzi? Patrzy na nich z łaskawą dobrocią. Jest im przychylny, pragnie im błogosławić. Jeśli spojrzymy do wersetu 14, zauważymy, że Boaz okazuje jeszcze większą dobroć. Teraz można by to nazwać wspaniałomyślnością. W czasie przerwy na posiłek publicznie honoruje Rut, zapraszając ją, aby dzisiejszym językiem powiemy, przysiadła się do stołu prezydialnego. Przysiadła się do stołu dyrektorów tego przedsiębiorstwa. Gdy przyszła pora posiłku, 14 werset, Boaz zaprosił Rut. Podejdź tutaj, posil się naszym chlebem. Zanurz z nami kromkę w polewce. Rut przysiadła się więc do żeńców, a on podawał jej prażone ziarno. W ten sposób najadła się dosyta. Mam takie wrażenie, że od wielu lat, od wielu dni, a może nawet tygodni, nie znała tego uczucia. Najadła się dosyta i jeszcze odłożyła na później. Troszkę się zachowywała jak turystka z Polski w Izraelu. Rano na śniadaniu gdzieś tam do koszyczka, żeby już potem nie wydawać pieniędzy na jedzenie. Trochę mi to przypomina nakarmienie 5000 i jeszcze zostało. Oto wyraz i rozmiary Bożej łaskawej dobroci. Cóż za uznanie, co za honor, cóż za manifestacja przychylności Boaza. Po tym, co ten człowiek zrobił dla Rut, jestem przekonany, nikt w Betlejem nie ośmieli się z nią zadrzeć. Nikt nie ośmieli się z nią skonfliktować, z tą Moabitką. A teraz ona jest znajomą Boaza. Teraz ona jest pod jego skrzydłami. Dobroć Boga okazywana innym. Rut najadła się dosyta, jak czytamy, jeszcze odłożyła dla swojej teściowej. Kolejny wyraz dobroci człowieka, któremu Bóg okazał dobroć. Drodzy, to wszystko pokazuje mi, że Boaz nie tylko patrzył na swoich pracowników z uwagą i z respektem, szacunkiem, ale też patrzył na nich ze zrozumieniem, który z moich pracowników dzisiaj nie zabrał ze sobą drugiego śniadania. Doskonale wiedział, że Rut przyszła głodna i pracowała głodna. Popatrzmy do wersetów 15 i 16. A gdy zabrała się do dalszej pracy, Boaz nakazał sługom, niech zbiera też między snopami, już nie za żeńcami, ale między snopami. Nie odpędzajcie jej. O, tamto jest o wiele lepiej, dlatego że mogła rywalizować z żeńcami, mogła wybierać te najlepsze kąski. Nie żałujcie jej kłosów, dalej dodaje. Wyciągajcie je ze snopków i pozostawiajcie za sobą. Niech zbiera. Nie mówcie jej złego słowa. Gęby na kłódkę. Innymi słowy, upuszczajcie to, co najlepsze, aby ona mogła wszystko zbierać w przeświadczeniu, że na to ciężko zapracowała. Bez świadomości, że ktoś się nad nią lituje. Popatrzcie, zależy Boazowi na poczuciu honoru tej biednej kobiety. Dobroć Boaza jest nieprawdopodobna. Nie tylko chce Rut hojnie podarować najlepsze ziarna, ale dbając o jej poczucie godności, chce to zrobić anonimowo, tak, żeby ona się poczuła godnie. Nie szuka podziwu i uznania w jej oczach. Jemu zależy na Rut i na Noemi, żeby one miały na przeżycie. Cóż za piękna, wyjątkowa postawa łaskawej dobroci w praktyce. On rzeczywiście jest uczciwym, dobrym, porządnym gościem. Stanowi dla mnie i dla ciebie godny przykład do naśladowania. Co na to Noemi? Wszystko to skrupulatnie zauważa i wyciąga wnioski. To jest bystra kobieta. Gdy widzi Rut wracającą pod ciężarem zabranego ziarna, 22 litry jęczmienia, Rut wraca. I kiedy dzieli się jedzeniem ze stołu szefa, wie, że wydarzyło się coś bardzo ważnego, coś bardzo znaczącego. Wie, że za tym wszystkim stoi dobroć Boga. Jej serce zaczyna mocniej bić. Jestem przekonany, że po raz pierwszy od powrotu do Betlejem podniosła energicznie głowę z poduszki. Nagle świat się rozpromienił. Nagle świat staje się jasny. Odkryła w tym wszystkim rękę łaski Boga. Gdy na dodatek zorientowała się, u kogo Rut pracowała, no nie, to już nie może być zbieg okoliczności. Nagle łączy ze sobą fakty, 20 werset. Człowiek ten jest naszym bliskim krewnym, jest naszym wykupicielem. To pojęcie wykupiciel ma ogromne i przepiękne znaczenie teologiczne. Do tego jeszcze wrócimy, nie chciałbym w tej chwili przedłużać. W języku hebrajskim to określenie brzmi goel, wykupiciel, ten, który ma prawo. To bliski krewny, który mógł zgodnie z Bożym prawem pomóc swoim bliskim, gdy ci z powodu śmierci członka rodziny popadali w ekonomiczne albo społeczne nieszczęście. Goel. Noemi więc mówi do Rut, u kogo pracowałaś? U Boaza? Naprawdę? Poszłaś na jego pole? A skąd wiedziałaś? Nie wiedziałam. To musi być Bóg. To musi być Bóg. To nie jest zbyt zbieg okoliczności. Czy ty wiesz, że to jest nasz goel? Jestem przekonany, że tego wieczoru, kiedy jadły do syta, Noemi zaczęła opowiadać, co to znaczy Goel, a Rut czuła się coraz bardziej szczęśliwa i wdzięczna Bogu. Za tym wszystkim musi stać Bóg. Będzie jeszcze o tym mowa w 3 i 4 rozdziale. Na dzisiaj jednak Słowo Boże z 2 rozdziału Księgi Rut pozostawia nas z ważną lekcją, którą jest mi ciężko z tą lekcją i dlatego zrzucam ją na was. Nie chcę sam tego nosić. Pytanie brzmi, jak chcesz żyć dla Boga w trudnych czasach? Jak chcesz żyć dla Boga, gdy stoisz wobec decyzji i co teraz? Co dalej? Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Dzisiaj Słowo Boże nam podpowiada, jak żyć. Bądź użyteczny dla Boga. Tego właśnie uczymy się od Boaza. Otrzymałeś pełną dobroci łaskę od Boga, a więc podaj ją dalej. Zwłaszcza tym, którzy znajdą się w twoim zasięgu, twojej odpowiedzialności, na twoim polu, w sferze twoich wpływów. Podaj dalej Bożą dobroć, którą On obdarza ciebie każdego dnia. Niech oni, twoi najbliżsi w domu, w miejscu pracy, w szkole, ci, z którymi żyjesz na co dzień, niech doświadczą Bożej łaskawej dobroci okazywanej przez ciebie. Amen. Skońmy głowy. Drogi Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest tak głębokie, tak wspaniałe. Dziękujemy Ci za przykład Boaza, który pokazałeś nam dzisiaj. Dziękujemy, Panie, że Boaz okazywał dobroć dlatego, że sam odbierał ją od Ciebie. Jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji. Nie dopuść, abyśmy cokolwiek z Twojej łaski zatrzymywali, nie dzieląc się z tym. Bo wiemy, Panie, że dzielenie Twojego błogosławieństwa je tylko pomnaża. I dziękujemy za to. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.